22 dzień miesiąca stycznia, poniedziałek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Dominika Tarczyńskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie pośle, obecność Polski na forum międzynarodowym, scenariusz totalnej opozycji ma dwa wymiary, ulica i zagranica. Ta ulica trochę wycichła, aktywność na forum międzynarodowym, czyli tej tak zwanej zagranicy, dosyć aktualna i dość intensywna. Wizyta pana ministra spraw zagranicznych, pana profesora Czaputowicza i spotkanie z panem Timmermansem. Pan Czaputowicz mówi, że nie było mowy o żadnych ustępstwach. Realizujemy reformy rządu Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony ten bardzo taki negatywny sygnał, który popłynął. Komisja Europejska chce powiązać dostęp do funduszy Unii Europejskiej z praworządnością, a brak praworządności Polsce Komisja Europejska zarzuca.
To prawda. Pojawiają się pomysły, które mają być bardzo subiektywnym podejściem do praworządności. Jeżeli faktycznie Komisja chciałaby wprowadzić taki warunek, to przypuszczam, że pierwszym państwem, które będzie miało potężny problem, będzie Francja. To teraz właśnie prezydent Francji zapowiada nie reformę sądownictwa, tak jak ma to miejsce w Polsce, ale zlikwidowanie, całkowite zlikwidowanie najwyższego trybunału, który jest odpowiednikiem Sądu Najwyższego w Polsce. Najwyższy trybunał we Francji jest teraz odpowiedzialny także za ewentualne postawienie przed trybunałem prezydenta. A więc jeżeli dojdzie do zlikwidowania tego Trybunału, co prezydent bardzo mocno podkreśla i zapowiada, no to ciekaw jestem, w jaki sposób Francuzi, którzy z Niemcami Unię Europejską chcą zmieniać, będą się z tego tłumaczyli. To jest pierwszy przykład, ale nie ostatni, no tej hipokryzji, którą w Unii Europejskiej mamy. Drugim elementem jest to, że no, te ataki na Polskę no, nie ustają. Jeżeli nie ma argumentów merytorycznych, bo wielokrotnie dyskutowaliśmy o reformach sądownictwa w Polsce i na podstawie zapisów, a nie subiektywnych ocen, wykazaliśmy, że te przepisy są bardzo często lustrzane z tymi, które w innych państwach europejskich się pojawiają. Kiedy brakuje argumentów, no to wtedy zaczyna się atak, tak jak w przypadku na przykład wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego, którego chce się usuwać ze stanowiska za to, co powiedział, porównując postawę posłanki Róży Thun. No ale z drugiej strony też dobra wiadomość, oczywiście nieporównywalne sytuacji, ale dzisiaj podjęto decyzję, że moja skromna osoba obejmie funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów w Radzie Europy. Właśnie teraz pozdrawiam wszystkich ze Strasburga. A więc z jednej strony mamy Niemcy i Francję, które atakują, ale też no, pokazują swoją hipokryzję, a z drugiej strony mamy bardzo dużą delegację Wielkiej Brytanii, która zdecydowała o tym, że będę w grupie konserwatystów wiceprzewodniczącym. A więc walka trwa, trzeba używać argumentów.
Panie pośle, to debata dotycząca także suwerenności krajów członkowskich Unii Europejskiej. Obserwujemy te różnego rodzaju naciski, także toczące się batalie dotyczące granic suwerenności poszczególnych krajów. Niemcy mają zagwarantowane nadrzędność swojej konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. W Polsce tego zapisu nam ewidentnie brakuje. Więc w którą stronę cały ten proces pójdzie? Czy rzeczywiście w stronę tego rządu międzynarodowego, który będzie nadrzędną instytucją sprawującą władzę nad krajami członkowskimi Unii Europejskiej, czy też uda się krajom członkowskim zawalczyć o swoją suwerenność, abyśmy byli narodami niezależnymi w ramach Federacji Unii Europejskiej?
My od zawsze mówiliśmy, że państwa narodowe jako członkowie Unii Europejskiej to jest wartość. Zawsze mówiliśmy i zawsze opowiadaliśmy się za taką właśnie federacją państw narodowych, które będą miały zapewnioną suwerenność i to jest potwierdzone w wielu dokumentach, tak jeżeli chodzi o decyzje związane z migracją, czy z reformami prawa, porozumienia dublińskie, deklaracja rzymska. To są już dokumenty, które zostały podpisane bardzo niedawno temu, a więc widać, że oprócz traktatów, które obowiązują państwa członkowskie, powstają także dokumenty wewnętrzne, pod którymi wszyscy się podpisali, które także obowiązują. Więc ja jestem bardzo zaskoczony, że te dokumenty i te zapisy gwarantujące suwerenne decyzje, chociażby jeżeli chodzi właśnie o wspomnianą nielegalną imigrację, teraz są łamane. Powtarzam, trzeba używać argumentów merytorycznych, odwoływać się nie tyle do polityki straszenia, tak jak ma to miejsce w przypadku Francuzów, którzy mówią, że wy macie swoje zasady i wartości, my mamy fundusze. No, tutaj w ten sposób dyskutować nie można, trzeba się odwoływać do prawa i my to na arenie międzynarodowej robimy. To jest bardzo ważne, że pan minister Czaputowicz podkreślił, że w trakcie tego spotkania nie było jakiejkolwiek formy wycofania się polskiego rządu z reform, które obiecaliśmy Polakom. To jest dialog, który się rozpoczął i jest bardzo potrzebny, ale nie na zasadzie szantażu. Ja się cieszę, że do tego spotkania doszło. Cieszę się, że tutaj w Radzie Europy mam okazję o tym dyskutować, ponieważ to jest przyszłość Polski i całej Europy, która no niestety trochę się pogubiła w tym systemie dwóch prędkości.
Panie pośle, no właśnie, system dwóch prędkości, niejednokrotnie kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, ale nie tylko ona, przedstawiciele różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej chcą doprowadzić do takiego równoważenia poszczególnego członkostwa krajów Unii Europejskiej, strefa euro i nie strefa euro. Czy Polska do tej strefy euro powinna wejść, czy też powinniśmy zachować swoją narodową walutę?
Zdecydowanie powinniśmy zachować złotówkę i my też o tym bardzo często mówiliśmy. Jeżeli w ogóle ma być dyskutowane dołączanie do strefy euro, to najpierw trzeba przyjrzeć się, jakie wyniki strefa euro ma. Abstrahując od tego, że w Polsce mamy najniższe bezrobocie od 27 lat, to w porównaniu z Unią Europejską to jest dwukrotnie niższe. W niektórych państwach, takich jak Portugalia czy Hiszpania, no mamy do czynienia z ponad 30% bezrobociem wśród młodych ludzi do 30 roku życia. Jeżeli zobaczymy, jakie wyniki gospodarcze podał Eurostat, jeżeli chodzi o samą strefę euro, Unię Europejską i Polskę, to znowu jesteśmy liderem. Więc ja nie widzę powodu, aby wchodzić do systemu, który funkcjonuje od tylu lat i zamiast się rozwijać zgodnie z założeniami i pragnieniami niektórych, to po prostu generuje potężne straty. Więc moim zdaniem wartością jest złotówka nie tylko ze względów ekonomicznych, gospodarczych, ale też tożsamościowych. Nie możemy zapominać, że waluta to jest też tożsamość, to jest to, kim jesteśmy i jest to wartość dodana. Absolutnie nie. Dopóki strefa euro nie udowodni, że faktycznie jest wartością, generuje przychód i dba o swoich obywateli, a nie generuje straty i problemy.
Przez wiele lat wmawiano nam po roku 89, w czasie tej tak zwanej transformacji, panie pośle, że kapitał nie ma narodowości. No okazało się po latach, że bardziej zgubnej tezy ciężko szukać.
No właśnie teraz wszyscy ci, którzy dyskutują na temat Nord Streamu, na temat tego, jaka umowa gazowa została podpisana przez rząd PSL-u i Platformy, jakie straty Polska przez to poniosła, a przez Nord Stream 2 może ponieść, no faktycznie zakłamują. Ta teza jest absolutnie fałszywa. Mamy do czynienia i mieliśmy do czynienia z kolonizacją Polski, poczynając od małych sklepików poprzez potężne supermarkety, banki oraz inne inwestycje, które de facto dawały 80 eurocentów z każdego euro, które dostawaliśmy w ramach funduszy unijnych Niemcom, bo to Niemcy otrzymywały ze względu na kontrakty zlecenia te pieniądze z powrotem. Nie mówię już o tym, że Polska, otrzymując konkretną kwotę dotacji, na przykład rolniczych, nie wykorzystywała je, bo ponieważ były potężne problemy biurokratyczne, rolnicy mieli potężne problemy i te pieniądze także wracały. A więc kwoty, które były podawane i które są podawane jako te, które w ramach funduszy europejskich są przyznawane Polsce, są po prostu nieprawdziwe, ponieważ są niewykorzystywane przez biurokrację. A więc tych elementów jest, to jest wielopoziomowy wątek związany z tym, że mamy do czynienia z egoizmami, a właściwie z przemocą. Ta Unia dwóch prędkości nie jest oparta na wartościach, tylko jest oparta na interesach. Niemcom i Francji po prostu chodzi o to, aby te pozycje, które uzyskali ze względu na słabe rządy, proniemieckie rządy różnych państw, zachować. Nie ma na to naszej zgody.
Panie pośle, bardzo ważna sprawa dotycząca reparacji wojennych. Ta batalia z państwem niemieckim, wizyta także pana ministra spraw zagranicznych w Berlinie z jego niemieckim odpowiednikiem, który twierdził, że sprawa została zamknięta po roku 89, rozwiązana definitywnie przez stronę polską. No my wiemy, że takiej deklaracji definitywnej nie było, a zatem na tym polu mamy także wiele do zrobienia.
Ale nie tylko nie było deklaracji, ale też nie ma żadnego dokumentu, który potwierdzałby takie słowa. Co więcej, jest wiele przykładów państw, które nawet w 2002 roku nadal otrzymywały reparacje. Są formy zadośćuczynienia, jak na przykład opłacanie opieki dla osób starszych poszkodowanych w trakcie II wojny światowej. Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Oni także takie wsparcie otrzymują. Nie ma żadnego dokumentu, który potwierdzałby, że państwo polskie miałoby się zrzekać no tak potężnych pieniędzy wynikających ze strat, ale także, że zaprzeczylibyśmy no, temu wielkiemu złu, które się zdarzyło, bo nie mówimy tylko o infrastrukturze, nie mówimy tylko o pieniądzach, ale mówimy o pokoleniu inteligencji, które zostało wymordowane i to skutkowało później także tym, jak polska historia potoczyła się po II wojnie światowej. A więc nie chodzi tylko o same pieniądze, chociaż to jest bardzo ważne, ale chodzi o prawdę historyczną, chodzi o godność i chodzi o to, aby w końcu przyznać rację. To Niemcy, nie naziści, faszyści, to Niemcy doprowadzili do tej tragedii i cieszę się, że prezes Jarosław Kaczyński po wizycie pana ministra bardzo jasno podkreślił, temat jest cały czas aktualny i jest do tego podstawa prawna.
Pozostajemy przy tematach międzynarodowych. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu będzie w Europie, w Warszawie 26 stycznia po Światowym Forum Ekonomicznym, które odbędzie się w Davos. Jakie znaczenie ma to forum ekonomiczne, panie pośle, dla Polski?
To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne z kilku względów. Po pierwsze, to przeczy tym narracjom, że Polska jest izolowana, że Polska nie ma partnerów, że Polska jest brzydka, mówiąc kolokwialnie, w polityce. To jest po prostu nieprawda, co potwierdza wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. To jest bardzo ważne. To nie jest tylko symbolika, ale realny wpływ na bezpieczeństwo światowe. To jest wizyta prezydenta Trumpa, który w pięknych słowach mówił o Polsce i podkreślił znaczenie Polski oraz sojuszu z Polską. To jest teraz wizyta wysokich urzędników ze Stanów Zjednoczonych. Polska, Warszawa jest jako jedno z czterech miast w trakcie tej wizyty, a więc to wszystko zaprzecza teoriom, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem, z którym nie chce się dyskutować, który jest izolowany. No jest to fałszywa teoria, dlatego cieszę się, że to nie są tylko i wyłącznie słowa wsparcia, ale że jest realna obecność naszych sojuszników, że jesteśmy w grupie najważniejszych państw na świecie i że nasze zaangażowanie i nasza walka o tożsamość jest doceniana, bo słyszeliśmy to w wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych.
No właśnie, panie pośle, pozycja Polski na arenie międzynarodowej, także obecność Polski w strukturach NATO, na pozycji tej, która pokazuje, że Polska wywiązuje się ze zobowiązań wobec struktury NATO, no powinna zawstydzić także inne kraje członkowskie, chociażby struktur NATO, które nie wywiązują się ze zobowiązań chociażby dotyczących finansowania swojej obecności w tych strukturach.
No to jest właśnie bardzo dziwne, że Polska, która nadal z deficytem budżetowym się zmaga, płaci 2% składki i zapowiadamy, że to będzie 2,5%, a Niemcy, które mają nadwyżkę budżetową, nie wpłacają tych 2%, do których w oficjalnych dokumentach się zobowiązały. No dziwi mnie to, że Niemcy wydają miliony, setki milionów euro na nielegalną imigrację, z którą później muszą walczyć, która generuje śmierć i straty w Europie, a nie wydają pieniędzy na obronność. Polska zakupuje najnowocześniejszy system Patriot od Stanów Zjednoczonych, broni de facto tej części Europy na flance wschodniej, a Niemcy się temu przyglądają. I tych przykładów jest znacznie więcej. To jest przykre, zastanawiające i dziwię się, że ludzie, którzy powinni dbać o bezpieczeństwo, dbają o bezpieczeństwo, ale innych. To nie chodzi o egoizm, tylko o wywiązanie się z umów międzynarodowych. Przynależność do NATO zobowiązuje każdego członka do wpłaty 2% PKB. Jeżeli ma się nadwyżkę budżetową, nie ma wytłumaczenia dla zachowania, które no nie gwarantuje wywiązania się z takiej umowy.
I nasze rodzinne podwórko, panie pośle, transfery do Zjednoczonej Prawicy z jednej strony, a z drugiej strony osłabiona pozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i mamy do czynienia z zabiegiem reanimacyjnym. Okazuje się, że w Sejmie powstanie najprawdopodobniej federacyjny klub parlamentarny Unii Europejskich Demokratów i Polskiego Stronnictwa Ludowego i tym samym klub przetrwa.
No tak, no to jest taka próba, taki krzyk rozpaczy PSL-u, bardzo takie znamienne, że w dniu urodzin Wincentego Witosa ta informacja została podana w mediach. Osoba posła Kamińskiego, który był właściwie w każdej partii, próbował zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość, zniszczył de facto Platformę, a teraz gdzieś tam w rogu w Sejmie siedzi biedny i mówiąc tak obrazowo płacze nad swoim losem. Teraz dostał trochę tlenu od PSL-u, a PSL w tym samym stopniu został uratowany przez jego osobę. Ja myślę, że to zachowanie jest jest żenujące, politycznie niczego nie wniesie. PSL będzie próbował pokazać, że jest klubem, ale jeżeli ludowcy mają mieć takich reprezentantów jak pan Kamiński czy Niesiołowski, no to to wszystko mówi o tym, czym jest dla nich idea. To jest właśnie różnica między Prawem i Sprawiedliwością, a innymi partiami. My mamy pewną ideę, a oni chcą tylko i wyłącznie władzy, bez względu na to, kto będzie twarzą tej władzy. Dla mnie bardzo, bardzo żenujące.
Panie pośle, bardzo dziękuję za komentarz do tych wielu bieżących tematów i dotyczących obszaru zagranicy, ale także i naszego polskiego podwórka. Pozdrawiam gorąco i wszystkiego dobrego życzę.
Z Panem Bogiem, pozdrawiam.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem posłem Dominikiem Tarczyńskim.